Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak, okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść. Także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków? Niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie.
Drodzy bracia i siostry, Biblia, kiedy nad nią medytujemy, zaskakuje nas bardzo często bogactwem treści, które jest to bogactwo wyrażone w niesamowicie zwartej formie. Proszę pamiętać, w Piśmie Świętym Duch Święty, który czuwał nad powstawaniem Biblii, był bardzo oszczędny. Tam nie ma ani jednej kropki przypadkowej, nie ma ani jednego słowa, które by tak było takim tłem jakimś, bez tylko napędzaniem jakimś literówki, że tak powiem. Tam jest wszystko potrzebne. I kiedy Jezus zaczyna dzisiejszą przypowieść, żył pewien człowiek bogaty, ubierał się w purpurę i wisior i dzień w dzień świetnie się bawił, to nie jest takie za górami, za lasami, żyła sobie królewna. Każde słowo tu nam coś ważnego mówi o tym człowieku. I to jedno zdanie mówi nam o tym człowieku naprawdę sporo. Ubierał się w purpurę i bisior. Ja trochę czytałem tam w słownikach biblijnych na temat tych materiałów, już nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale były to nieprawdopodobnie drogie materiały. To w zasadzie w purpurze i w bisiorze chodzili królowie i książęta. Może to do wyobraźni kobiety i bardziej przemówi, jakim bisior był delikatnym materiałem, że jak się kobieta zdjęła rękawiczki z bisioru i tak by je zwinęła, to mieściły się te rękawiczki w łupinie od orzecha. Taki to był delikatny materiał. No na coś takiego mogli sobie pozwolić najwięksi władcy i najwięksi bogacze. I proszę zwrócić uwagę, co Pan Jezus mówi. On się ubierał nie tylko w purpurę, nie tylko w bisior. On się ubierał i w purpurę, i w bisior. Wczoraj w księżmi, żeśmy rozmawiali właśnie na ten temat, to tak jakby powiedzieć, nie że ktoś chodził, miał sukienkę z pereł, czy sukienkę z diamentów. On miał sukienkę i z pereł, i z diamentów. Czyli coś chciał zrobić nieprawdopodobne wrażenie. Coś miał do ukrycia. Proszę zwrócić uwagę, że w Biblii strój od Księgi Rodzaju to nie jest tylko kwestia odzieży ochronno-ozdobnej. Strój zawsze ma jakieś głębsze znaczenie. Kiedy Adam i Ewa zerwali więź z Bogiem, poszli w krzaki i zaczęli się ubierać w przepaski z liści figowych. Człowiek, kiedy zrywa więź z Bogiem, natychmiast zaczyna się ubierać, stroić w różne rzeczy. To nieraz jest dosłownie strojenie. Kobiety niepewne, jak to kiedyś opowiadałem przykład o kobiecie, która jak jechała na przyjęcie, to się szminkowała ostro, po drodze zatrzymywała samochód na parkingu i jeszcze się troszkę dośminkowała, a przed drzwiami dochodziła do wniosku, że jeszcze trzeba się doszminkować. Bardzo się czuła niepewnie. Każdy jakiś ułamek, jakiś niedoskonałość w tym makijażu była dla niej przerażająca, że się tam okaże jakaś cera, jakiś trądzik czy coś takiego. Także to może być dosłownie strój, że nieraz ktoś jest spanikowany, że jakaś fałdka mu gdzieś się odznacza na bluzce czy sukience. Ale my się częściej ubieramy w myśli, w przekonania, w widzenie świata. Proszę Państwa, zakłamanie następuje tu w środku. Tu w środku. Ludzie się ubierają w opinie. Ktoś jest ubrany na przykład, jestem beznadziejny. Nie, proszę mnie tłumaczyć, jestem beznadziejny. On się w to ubrał. To jest jego purpura i bisior. Pod tym takim autokrytykanstwem on coś chce ukryć. Czy beznadziejny jest świat? Moi rodzice są beznadziejni, mój mąż jest beznadziejny. To są stroje, w które my ukrywamy różne prawdy o sobie. Bardzo często skomplikowane. On się ubierał w purpurę i bisior. Musiał się bardzo niepewnie ten człowiek czuć. Zresztą zaraz jeszcze będziemy mieli potwierdzenie tego. I był bogaczem. Przypomnę tutaj definicję bogacza, najbardziej przekonującą, którą kiedyś wyczytałem, że bogacz to jest taki nędzarz, co ma dużo pieniędzy. No proszę zwrócić uwagę, jak my to widzimy na własne oczy. Przedstawiłem w minionym tygodniu, może ktoś z Państwa też czytał ten artykuł o postępach depresji w Europie i w Polsce. Naukowcy mówią, może oni troszeczkę przesadzają, ale mówią, że 24% mężczyzn w Polsce ma już pierwsze objawy depresji i 34% kobiet ma pierwsze objawy depresji. Być może niedługo nie meteoryt zniszczy nasze społeczeństwo, tylko zaraza depresji. I to by się coś zgadzało. I co, proszę Państwa, gdzie najwięcej kliniki antydepresyjne mają do roboty? W Rwandzie? W Republice Południowej Afryki? Nie. W Szwajcarii, w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych. Najbogatszy. Bogacz to jest taki nędzarz, co ma dużo pieniędzy i chce się właśnie ubrać też to bogactwo, pieniądze, purpurę i wisior. Co jeszcze nam o tym człowieku mówi Jezus? Że on się dzień w dzień świetnie bawił. Proszę Państwa, zabawa jest świetna, szczególnie dla dzieci, ale nawet i nam dorosłym, jak to mówimy, nieraz przyda się trochę powygłupiać przy grillu na plaży u cioci, czy panowie jak się zbiorą bez pań w męskim towarzystwie, zaraz się zaczynają wygłupy. Co potwierdza, że panowie to są duzi chłopcy, tylko potrzebują mieć trochę wolnego od tej kontroli damskiej, która jest taka zawsze poważna i seriozna. Ale on się bawił dzień w dzień. Kochani, wielu ludzi ma tak podcięte skrzydła, tak nie wierzą w swoje siły, w swoją dorosłość i dojrzałość. Nie wierzą, że im się uda zbudować prawdziwą rodzinę, dobrą, rozkochać w sobie żonę i być dla niej autorytetem i uciekają w zabawę. Proszę Państwa, bawić się można we wszystko. Można się bawić w miłość. To świetna zabawa. Można się nawet bawić przez jakiś czas w dzieci. Można sobie z dziecka zrobić zabawkę, to dziecko aportuje, można się przed nim popisywać. Niektóre kobiety samotne mówią, a zrobię sobie dziecko. Lalka to nie, taki elektryczny misio to też nie, ale dzieciak to będzie taka fajna zabawka. Ona nie myśli, co ja temu dziecku dam. Nieraz mówię takiej, pani ma wiele problemów. To co pani da temu dziecku? Jak się dziecko urodzi, to już ja nie będę miała problemów. Będziesz miała jeszcze do kwadratu tych problemów. Można się bawić w wychowanie dzieci, tylko że ta zabawka jest, przepraszam, że tak mówię, bardzo trudna i ona się szybko nudzi. Wielu ludzi bawi się w pracę i w biznes. I ma, proszę Państwa, można, w dzieciństwie były klocki, lalki, a teraz są akcje, spotkania integracyjne w firmie, kontrakty, hurtownie. I pamiętacie Państwo, jak my patrzymy na dzieci małe, to mówimy, patrz, patrz, jak starego udaje. O, kapelusz taty założył i patrz, jak starego udaje. Przecież kiedy tak wakacje siłą rzeczy gdzieś tu jakiś bar, kawiarnia, słuchałem o czym ludzie rozmawiają, to właśnie miałem ochotę powiedzieć, patrz jak starego udaje. Normalnie sprowadzam z Hongkongu nowe komórki, teraz mam nową partię, te komputery, te płyty główne sprowadzam i starego udaje dorosłego. Proszę Państwa, powiedzmy sobie jedno. Praca jest czymś bardzo szlachetnym, potrzebnym i kiedy praca jest zabawą, a kiedy nie jest zabawą? Nie jest zabawą wtedy, kiedy służy rozwojowi drugiego człowieka. Jeśli jakiś pan pracuje, ma firmę, biznes, zarabia pieniądze i wszystko to robi między innymi, żeby jego żona miała poczucie bezpieczeństwa, żeby jego dzieci się kształciły. On to robi dla rodziny, dla rozwoju duchowego rodziny, to ta praca jest czymś poważnym. Bo proszę Państwa, na świecie jest w ogóle jedna poważna rzecz. Rozwój duchowy, który prowadzi do życia, życia Bożego, to jest jedna poważna rzecz. Jeśli ktoś tego nie ma na celu, jeśli ktoś robi pracę, prowadzi biznes dla samego biznesu, dla samego pomnażania pieniędzy, to też zabawa, chociaż się ją często robi śmiertelnie poważną twarzą. Ludzie, no właśnie to zakłamanie serca, ludzie uciekają od rodziny, uciekają od siebie, uciekają od Boga, bo to są wszystko trudne tematy. Moja tożsamość to jest trudny temat, rodzina to jest trudny temat, Bóg to jest trudny temat, poważny, więc trzeba zwiać, ale trzeba to zwianie jakoś ukryć, serce kombinuje, więc zwiewam w robotę, wracam od 9 z pracy, ta żona chce z mężem pogadać, dzieci, tatusiu, nie mam czasu, ja na was haruję, bohater się na cokolwiek postawił, na was haruje, bawisz się. Można się bawić w kapłaństwo, można się bawić w duszpasterstwo, jeśli się tego, proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę definicję miłości. Definicja miłości jest taka, że ja, czy ty, przyjmuję stałą odpowiedzialność za rozwój duchowy drugiego człowieka. Odpowiedzialność do końca życia. Czy mi się będzie podobać, czy nie podobać, czy będę miał humor, czy nie będę miał humoru, czy ty mnie zdenerwujesz, czy nie zdenerwujesz, ja ci ślubuję, że do końca życia będę się troszczył o twój rozwój duchowy. Jeśli ktoś takich ludzi ma wokół siebie, to to jest dorosły człowiek. A jeśli nie mam takich ludzi wokół siebie, nie zajmuję się w ogóle czyimś rozwojem duchowym, nie obchodzi mnie mój mąż, nie obchodzą mnie moje dzieci, tam ich rozwój duchowy. Daję forsę pierwszego i niech tam sobie kupią co chcą i niech żyją. To jest zabawa. Tamten człowiek dzień w dzień świetnie się bawi. Pan Jezus przez to jedno zdanie, bogactwo, purpura, bisior, zabawa, mówi nam o wnętrzu tego człowieka, o jego tożsamości, a raczej o jego rozpaczy, którą chce ukryć pod tymi wszystkimi właśnie zabawą, bogactwami i tymi szlachetnymi materiałami. Ktoś zwrócił dzisiaj uwagę, proszę zwrócić, też Państwu to chcę podkreślić, że Biblia, że Pan Jezus mówi, że ten biedak nazywał się Łazarz, a o bogaczu nie mówi nic. On nie ma imienia. On nie ma tożsamości. Jego tożsamość to jest purpura, jego tożsamość to jest zabawa. Dla wielu ludzi tożsamość, co ty jesteś? Jestem 6 kart kredytowych, które tu noszę. Co ty sobą reprezentujesz? Nokia 4057, Toyota Avensis. To jakie jest twoje imię? Toyota Avensis. Zmienia w przyszłym roku na Audi 4. To są imiona ludzi, naprawdę, to są takie imiona ludzi. Natomiast tożsamość to jest coś, co ja mam w sobie. Kochani, tożsamość to jest coś, co ja mam w sobie. I powtarzam, to atakuje szatan. Wnętrze atakuje. Ja przypomnę ten proces według schemat procesu, według którego żyje człowiek. Pierw patrzysz i szatan atakuje patrzenie tuż w oczy. Żebyś widział na czarno siebie, jestem beznadziejny, moja rodzina jest beznadziejna, moja matka jest beznadziejna, mój mąż jest beznadziejny, mój dom jest beznadziejny. Pierwsze jest widzenie. Po widzeniu idą uczucia. Skoro widzę tą beznadziejność, to jestem zdołowany. Po uczuciach idą myśli. No tak, całą teorię rozwijam, jaki jestem beznadziejny i tak dalej, wszystko. I potem idzie działanie. Patrzeć, czuć, myśleć, działać. I to szatan chce zatruć. Od początku, właśnie od patrzenia. Bardzo mi się spodobało stwierdzenie. Pan Bóg nie jest chirurgiem plastycznym. My często idziemy do Pana Boga, Panie Boże, popraw mi tutaj i tu byś mi poprawił, i w ogóle rodzinę byś mi poprawił, żonę byś mi trochę odchudził, męża byś trochę bardziej, dzieci by tak, żeby były. Pan Bóg nie jest chirurgiem plastycznym. Pan Bóg jest okulistą. Panie Boże, wszystko widzę na źle, jestem zdołowany, zrób coś z moimi oczami, bo mi ktoś zatruł oczy. To jest zwrócić uwagę ten wątek w bajkach, kiedy jakaś tam królewna mówi do swojego męża zaczarowanego, to ja nie poznaję cię, ja nie wiem, kim jesteś. Ludzie się nie poznają. Jeszcze przed ślubem się po rękach całowali, kochali, przytulali. Nie znam cię, widzę potwora. Już nie jesteś moją żabcią, jesteś wiedźmą. Panie Boże, zrób coś z moimi oczami. Kościół to jest jeden wielki system okulistyczny, przepraszam. My leczymy wzrok. Bo jak nie masz wyleczonego wzroku, to będziesz miał ciągle zdołowane uczucia, zatem pójdą myśli, beznadzieja i pójdą działania. Rozwód pójdzie, narkotyki pójdą, pornografia pójdzie, właśnie kasa pójdzie, no właśnie depresja. Właśnie depresja. Kochani, kwestia tożsamości to jest zadanie, nie tylko moralne postępowanie. Można być naprawdę abstynentem, można być wiernym żonie, mężem, a mieć tożsamość fatalnie skołataną i zniszczoną. Pismo Święte, zacząłem dziś od pochwały Pisma Świętego i będę ją kontynuował, zawiera takie jakieś tajemnicze stawki, tajemnicze zdania. Czy bracia i siostry zwróciliście uwagę, że kiedy na przykład w Ewangelii Świętego Marka jest opis pojmania Pana Jezusa, no i że przyszli po Pana Jezusa i do Ogrójca i tak dalej, to nagle w 14 rozdziale, 51 wers, pojawia się taki dziwny wątek. A pewien młodzieniec szedł za nim, za Jezusem, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich. Koniec wątku. No przepraszam, że się śmiejecie, ale ja to przepisałem z Ewangelii. Święty Marku, po co jakiś wątek jakichś młodzieńców, prześcieradle szedł, gonili go, zostawił prześcieradło i zwiał. Koniec wątku. Jakiś młodzieniec, ni stąd, ni zowąd się pojawia, potem się już więcej nie pojawia, ale zaraz, czy się potem nie pojawia? Pojawia się, dwa rozdziały dalej. Gdy Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę. Ewangelista chce pokazać przez ten obraz młodzieńca, co się dzieje z Panem Jezusem przez te trzy dni. Pan Jezus uciekł swoim oprawcą, oni go nie złapali. On dobrowolnie poszedł na krzyż. Oni go nie przymusili, on chciał iść na krzyż. I Pan Jezus zostawił starego człowieka. To prześcieradło. Proszę zwrócić uwagę, że prześcieradłem się można okryć, można się zawinąć prześcieradło, ale niezbyt to, ani to nie eleganckie, żadna z pań w prześcieradle nie pójdzie na przyjęcie, ani to niewygodne w prześcieradle chodzić. No nieraz może ktoś tam po mieszkaniu biega, jak nie ma już innej sytuacji, kiedy listonosz zadzwoni w nieodpowiednim momencie. I ten człowiek szedł w prześcieradle. Nasza właśnie fałszywa tożsamość. To jest prześcieradło. My się okradamy w prześcieradle. Właśnie te Toyoty, te komórki, te akcje, te moje wykształcenie, ten mój magister, ta moja uroda, ta moja seksowność, to jest takie prześcieradło, w którym ja biedak, nagi biedak, okrywam siebie, że jestem ważny i tak dalej. I teraz Pan Bóg chce cię z tego prześcieradła rozebrać. My może mało o tym mówimy, ale na krzyżu umierał stary człowiek w Chrystusie, ten, który się lękał, ten, który się bał. Symbolem tego starego człowieka jest owo prześcieradło. A kiedy ten młodzieniec już w grobie po zmartwychwstaniu ma szatę, piękną, białą szatę, bo o tym prześcieradle nawet nie mówi Ewangelista, że ono było białe. Nagi, ubrany w prześcieradło. Słuchaj, Pan Jezus cię chce rozebrać. Chodzisz w prześcieradle, dlaczego ci niewygodnie jest? Potykasz się i w ogóle ciągle ci się coś odsłania i musisz to prześcieradło ściągać. I ono, prześcieradło jest kiepsko. Pan Jezus cię chce rozebrać z twojej starej tożsamości, z tych twoich starych myśli. I musi to stłuc. Musi to zdjąć. Historia każdego z nas jest historią tego młodzieńca. A my Panu Bogu nie pozwalamy. Zostaw moje prześcieradło. Zostaw moje myśli. Właśnie, że jestem fajny. Umiem ładnie strugać, jeździć na łyżwach. I taki wszyscy mówią, że jestem miły. Kolega do mnie mówi, że jestem taki misio fajny nawet. Zostaw moje prześcieradło. Pan Bóg mówi, mam szatę dla ciebie. Wielu ludzi mówi, ale mi się w życiu nie wiedzie. Wszystko się sprzysięgło przeciwko mnie. Kocham to, co zabronione. To, co nakazane przez Kościół, to mi nie smakuje. W ogóle wszyscy mnie nie lubią i kłótliwy jestem i ciągle upadam. Dlaczego mi się tak w życiu plącze? No Bóg z ciebie ściąga prześcieradło. Bo ci chce dać szatę. A my mu nie pozwalamy. Jak to zmienić? Trzeba na to inaczej spojrzeć. Kochani, chrześcijaństwo to nie jest religia, która ma cię doprowadzić do miłego, ładnego, spokojnego życia. Może ktoś z was teraz na początku roku akademickiego mówi, może w tym roku to jakoś się tak będzie mi wiodło. Egzaminy będę zdawał w pierwszym terminie. Znajdę pokój w akademiku ładny, z miłą koleżanką. Nie będę chorować, może w tym roku jakoś tak się ułoży i skończę sobie prawo jazdy, bo tak planuję. Nic ci nie wyjdzie. Przyszedłem rzucić ogień na ziemi i pragnę, żeby on zapłonął. Pragnę, żeby on zapłonął, żeby mi stary człowiek we mnie, ten kombinator, Ten, który mówi, tyle dla was haruje, zostawcie tatusia wieczorem w spokoju, bo ja dla was tyle haruję. Nie daj Boże, żeby dziecko miało tu jakieś problemy. Bóg chce z ciebie zedrzeć starego człowieka. I chodzi o spojrzenie. Taki w czasie wakacji usłyszałem przykład, że jakieś mrówki, no chyba mrówki, bo nic innego się nie zmieści, zamieszkały pod dywanem, pięknym arżasem. I założyły tam całą cywilizację pod tym dywanem. Chodziły, mieszkały, miały swoje miasteczka, domy, no ale cały czas pod tym dywanem, a w tym dywanie były te nitki, te supły, tyle tych supełków, bo to dywan tak zrobiony, że z dołu są supły i nitki. I one cały instytut naukowy założyły, po co są te supły i nitki? No miały jakieś nawet koncepcje, po co są te supły i nitki. Poplątały się w tych supłach i w tych nitkach, im te nitki przeszkadzały. I w końcu jednej mrówce po latach udało się wyjść pod tego dywanu, wejść na sufit i powiedzieć: Chryste Panie, jaki to piękny dywan. Już teraz wiem, po co były te wszystkie supły i nitki, które się plątałam przez całe życie. Kochani, wiecie, co to jest nasza ziemska doczesność? Twoja rodzina, twoje życie. Plącze się, supeł za supłem, nitka za nitką. Nawet masz pewne koncepcje, dlaczego się te nitki tak układają źle. To jest Boży dywan, wywrócony na lewą stronę. Proszę Państwa, takie piękny szwed weźmie i wywróci się na lewą stronę. To szorstkie, czochrate, takie jakieś plamki, jakieś takie nie. A jak się wywróci na drugą stronę, jaki śliczny szwed. No ale to ta cała kombinacja z lewej strony musi być. Ziemia, ktoś powiedział, to jest niebo wywrócone na drugą stronę. Dlatego się plączesz te nitki, ale to ma swój ład, to ma swój sens. I chodzi o to, żebyś właśnie na to spojrzał. I Pan Bóg ci właśnie może parę supłów chce zawiązać. Panie Boże, dlaczego mi zawiązujesz supły? No bo tam z drugiej strony już ci piękny wzór szykuje. Tego bajecznie kolorowego arżasu. I albo pójdziesz w tą dorosłość, w plan Pana Boga, albo pójdziesz w zabawę, albo pozwolisz, żeby twoje rany lizały psy. To jest takie bardzo znamienne, ten żebrak Łazarz nie miał znikąd żadnej pomocy, więc nikt mu nie mógł pomóc w jego nędzy i biedzie. To przychodziły psy i lizały jego rany. Wiecie, co to są psy? Może to jest interpretacja moja prywatna, może nie do końca słuszna, ale ja odczytuję, że te psy to są grzechy. Wiecie, jak człowiek jest poraniony, to nieraz już tak go te rany bolą, że dopuszcza do siebie demoniczne psy, żeby polizały. Ludzie o braku tożsamości, którzy nie wiedzą, kim jestem, czy jestem piękny, czy jestem dobry, idą na przykład w masturbację. Masturbacja to są psy, pornografia to jest romanse, żona, która jest samotna w związku, mąż w ogóle nie obchodzą męża rany żony. Zdrowa jest, chodzi, uśmiechnięta, to jakoś tam będzie jeszcze funkcjonować. A potem mówi: zdradziła mnie. Jak ona mnie mogła zdradzić? Poszła w romans, żeby jakiś pies seksu polizał jej rany. Już taka była samotna. Taka niedopieszczona, taka opuszczona, że zrobiła źle moralnie. Masturbacja, seks, pornografia, to są psy. Drodzy Państwo, jeśli ktoś z was ma kłopoty, to podaję ten obraz. Kiedy siadasz przed komputerem, żeby sobie coś wrzucić, to jakbyś siadał przed psem, polisz moje rany. To jest bardzo niehigieniczne. Może wejść zakażenie od tego, straszne zakażenie. Chrystus chce wyleczyć nasze rany. Wyleczyć nasze rany. Drodzy Państwo, właśnie często rodzice nie idą w pracę, w zabawę. Tata robi nowy projekt i ze swoim synem, który jest uwikłany w nieczystość, on w ogóle nie chce o tym wiedzieć, co on na tym komputerze ogląda. Wraca i od razu nawet jego serce czyni go tak bardzo zmęczonym, że nie ma ochoty się tym zająć. Dlatego powtarzam, mamy albo dzieciństwo, udawanie dorosłości i psy, albo pójdziemy w plan Pana Boga zdejmowania z nas starego człowieka i nadawania nam nowej tożsamości. Pamiętaj, bracie i siostro, nigdy nie szukaj dowartościowania siebie na zewnątrz. To ma przyjść stąd. Proszę Państwa, mi jest to trudno może powiedzieć, wyrazić słowami. Wiesz, na czym to polega, że masz tutaj moc, tożsamość, czujesz się z tym. Chrześcijanin, człowiek, ten piękna kobieta, bez względu na to, ile waży, jakie mam wymiary. To naprawdę nie od tego zależy. Że wstajesz rano i patrzysz przez okno i pada deszcz. I widzisz, że to jest piękny deszcz, piękne krople. Idziesz do kuchni, widzisz swoją żonę w szlafroku i ona jest piękna, ten szlafrok, ten bałagan na jej głowie jest przepiękny po prostu. I ta herbata, którą pijesz na śniadanie, ma smak, wiesz czego? Herbaty. Wszystko żyje, bo my jesteśmy przymuleni, naprawdę. I to wszystko idzie z serca, my patrzymy serce. Wychodzić nawet jest mróz. Człowiek o poranionej tożsamości powie, Jezu, jakiś ziąd, paskudna, wstrętna pogoda. Ktoś, kto się czuje dobrze, powie, dobry ziąd. Troszkę mnie zdezynfekuje od tych bakterii. Rozumiecie? Życie smakuje, deszcz smakuje, jesień smakuje. Nawet jak się rozchorowałeś i gdzieś nie poszedłeś, to powiesz, Panie Boże, a może właśnie nie powinienem tam pójść na to spotkanie, bo bym się tam czymś poranił, pokaleczył. My od razu mówimy od swojego. No i dlaczego nie mogę tam pójść? No, angina musiała mnie dzisiaj złapać? Ksiądz Sederowicz mówił kiedyś, ksiądz Sederowicz chory na nowotwór. Ten dobry nowotwór. Dobry nowotwór od Pana Boga. Pan Bóg wiedział, co robi, że mi dał taką chorobę. Nieprawdopodobne. Ale to był człowiek, który nie szukał swojej tożsamości w zdrowiu. On miał ją tu, w środku. To musisz mieć tu, w środku. Na tym polega właśnie dojrzałość. Tylko żeby, powtarzam, dostać tą szatę białą, musisz pójść za koncepcją Pana Boga. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Was leżał w szpitalu i był obchód, i przyszedł pan profesor czy ordynator z lekarzami, stawali dookoła łóżka. Czy Państwo mówiliście wtedy, panie ordynatorze, przepraszam, mam takie sugestie. Proszę mi te zielone proszki zabrać, bo one są gorzkie. Masaże proszę mi zostawić, bo są bardzo przyjemne. Proponuję, żeby nie robić tej sondy. Lekarz powiedział, panie, przymknij się pan. A my leżymy na łóżku, chorzy na brak tożsamości. Mówimy, Panie Boże, tak. Więc małżeństwo, żeby był miły, przyjemny, dobry, przystojny. W tym tygodniu prosiłbym Cię o to, o tamto. Zastrzyki mi odstaw, masaże mi daj, naświetlania lamp też. Przymknij się, pacjencie drogi, leż spokojnie. Proszę mi wierzyć, my ciągle Bogu klarujemy, co On ma dla nas zrobić. Jesteśmy rozczarowani, że On tego nie robi. Nic nie zrozumiesz z planu Pana Boga. Nic na początku nie zrozumiesz. To będzie szalony, szalony plan. Najczęstsze tłumaczenia są właśnie takie, żebym ja miał inną rodzinę, inne dzieciństwo, inne pieniądze, inną urodę, to ja bym inaczej żył. A Chrystus dzisiaj pod koniec tej przypowieści mówi, masz proroka, masz Mojżesza, możesz się nawrócić. Do nas powie Chrystus więcej, macie mnie. Kochani, jaka jest zasada? Nie masz wszystkiego, żeby zmienić świat. Ja też nie mam. Nie zmienisz swojego ojca może. Nie zmienisz swojej matki, żony. Nie zmienisz. Nie zmienisz Polski, nie zmienisz polityków w Polsce. Nie mamy. Ale masz wszystko, żeby zmienić swoje serce. Powoli to będzie trwało. To będzie długo trwało. I wtedy, kiedy zmieni się tu, to i nagle zobaczysz, że żona inaczej wygląda. Że to szatan ci tego tuszu w oczy nalał. Że ty inaczej wyglądasz. Że twoje ciało inaczej wygląda. Że świat inaczej wygląda. Że słońce inaczej wygląda. To jest nieprawdopodobne. Nie mamy wszystko. My chcemy zmieniać otoczenie. Żono, zmień się, szefie w pracy, zmień się, kolego mój, nie bądź taki, bądź inny, polityku, inaczej rządź. No nie chcą się mnie słuchać. No a ja tak klarownie i jasno wszystkim mówię. Nie zmienimy. Tu może zmienić, w środku. Pismo Święte, sakramenty, kierownictwo duchowe, wychodzenie z strefy niebezpieczne. To ja Państwu często o tym mówię. I tu Jezus mówi, masz wszystko. Masz wszystko. Boże drogi, ile my mamy tych ran do uleczenia. Ciągłe moje rozmowy z ludźmi to są opowiadania o zranieniach. Ile tego jest. Nosimy to w sercu. Co Państwu mówiłem, my pamiętamy gdzieś w głębi serca chwilę naszego poczęcia. A co dopiero okres prenatalny. Czy byliśmy przyjęci, czy byliśmy nieprzyjęci. Niedawno mi jeden pan opowiadał, że w jego rodzinie ojciec był alkoholikiem, no to w ogóle się nie zajmował nim. A mama, no ponieważ ojciec pił, to cały dom był na głowie mamy. Kiedy on z tymi swoimi chłopięcymi skarbami schodził, mamo, zobacz, jaki tu zrobiłem taką rakietę fajną. Syneczku, mama teraz pierze. Czy nie wiesz dziś, że mama pierze? I on, a to ta moja głupia rakieta, jasne, mama pierze. To są. Mamo, zobacz, mój, tutaj Dejna, zobacz, strzelił bramkę, mam zdjęcie z gazety. Mama teraz sprząta, czy ty mi musisz przez... I on mówi, ciągle byłem taki nieważny dla tych... Ja ją chciałem czymś zachwycić. Piłką, rakietą, pistolecikiem, a mama ciągle mnie gasiła, że ona, bo kobieta była zmęczona. No. Rzeczywiście musiała wszystko sprzątać, odnawiać, naprawiać. I ja byłem ciągle w dzieciństwie taki nieważny. I wiecie, co Państwo zaczął robić? Mścić się. Podrywać kobiety i zrywać. Jedną mówił i zerwał. Będziesz płakać, ale ja będę ważny w swoim życiu. I następna. Uwiedziona i rzucona. Uwiedziona i rzucona. I siedział sobie w domu i jego serce myślało, ile kobiet teraz za mną tęskni. Ważny jestem dla nich. Już nie mówią, spadaj. Jak rany potrafią nami rządzić. I on dopiero po latach spadł, dlaczego miał tyle romansów. Koncepcję miał inną. Oficjalna wersja, nie mogę znaleźć takiej, która by mi odpowiadała. A on po prostu jak myśliwy sobie na szpileczkach przybijał trofea. I te wszystkie rany trzeba uleczyć. I rozpoczynamy nowego roku akademicki. Państwo w swoich grupach, w duszpasterstwach, mam nadzieję, tutaj na naszych mszach świętych będzie nas Chrystus leczył przede wszystkim Eucharystią, darami łaski. Będziemy się leczyć Słowem Bożym. Czytałem pewną książkę właśnie o działaniu Słowa Bożego i chciałbym kilka zdań, bo Słowo Boże jest tym mieczem, które tnie, tym skalpelem, poprzez który Chrystus dokonuje operacji, żeby nas uwolnić. Rozcina te niteczki, którymi mamy też prześcieradło związane i trzeba bardzo mieć szeroko otwarte oczy na słuchanie Słowa Bożego. Cztery cytaty z tej książki o Słowie Bożym, które mnie tak uderzyły. Prawdziwe słowa nie są miłe, miłe słowa nie są prawdziwe. I dalej. Słowo Boże to nie balsam dla uszu, ale młot. Kto nie ma od niego siniaków, nie powinien sądzić, że go to słowo uderzyło. Jeśli ktoś z Państwa przyjdzie z podbitym okiem w poniedziałek do pracy i koledzy zapytają, gdzie byłeś? Na mszy u świętej Anny. Zostałem młotem w głowę. Ale proszę Państwa, niekiedy nieraz trzeba młotu, żebyśmy coś wpadli w jakieś inne myślenie. Co to jest ewangelizacja? Piękna definicja. Ewangelizacja inaczej, to znaczy, jeden żebrak mówi drugiemu żebrakowi, gdzie znajdzie coś do jedzenia. Więc ja, żebrak, będę Państwu starał się w niedzielę podpowiadać, gdzie można coś do jedzenia znaleźć. Bo wszyscy jesteśmy żebrakami, którzy mają swoje wrzody i rany i potrzebują ich uleczenia. Głoszenie Słowa Bożego to sztuka, która polega na tym, by skusić ludzi do dobra. Więc będziemy się tutaj kusić do dobrego. I chcę Państwa właśnie skusić, żebyście gorąco zapragnęli tej białej szaty, którą ów młodzieniec był ubrany już po zmartwychwstaniu Chrystusa, swojej tożsamości, że choćby mi wszystko zabrali, choć już będę stary, choć już dzieci odejdą, choć już będę chory, nie będę atrakcyjny, będę się jąkał, będę to coś w środku będę miał zawsze, będzie we mnie żyło. Tak, to chce nam Chrystus dać. My ciągle pragniemy czegoś z zewnątrz, żebym miał forsę, żebym miał wykształcenie, żebym miał mieszkanie, żebym miał chłopaka, żebym miał tu, w środku. To ma być w środku. I dlatego nad tym środkiem trzeba czuwać, w ciszy się modlić, w świetle Pisma Świętego ten środek odgrycać, wywracać na drugą stronę. Pamiętajcie, tu chodzi o środek. Wszystko dzieje się tu. Widzieć, czuć, myśleć, działać. Musimy uzdrowić ten proces w nas, a dopiero zobaczymy ten dywan przewrócony na drugą stronę. Powstańmy i złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby leczył ludzi Słowem Bożym i sprawowaniem sakramentów. Leczył skutecznie z ran ich wnętrza. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych poranionych ludzi, których rany liżą właśnie te demoniczne psy poprzez nieczystość, alkoholizm, narkomanię, aby zdobyli się na odwagę i pokorę, by pójść do Chrystusa, otworzyć przed Nim serce do końca i przyjąć tę kurację Bożą. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za rodziców, pomódlmy się za małżonków, pomódlmy się za duszpasterzy, aby nie uciekali w żadne zabawy, nawet te najpoważniej wyglądające, by miłowali tych, którzy zostali powierzeni ich opiece. Miłowali, czyli troszczyli się do końca życia o rozwój duchowy swoich bliźnich. Ciebie prosimy. W przededniu 1 października pomódlmy się za wszystkich studentów i pracowników polskich uczelni o Boże błogosławieństwo na nowy rok akademicki. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji Mateusza, który dziękuje Bogu za wszelkie dary, z prośbą o rozpoznanie dla niego woli Bożej, pogodzenia się z nią. Ciebie prosimy. W rocznicę śmierci pomódlmy się za Bogdana Andrzejewskiego, a także za zmarłego Henryka Sobczaka i zmarłych z rodziny o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy poddali się Chrystusowi w Jego prowadzeniu naszego życia, byśmy od Niego przyjęli białą szatę, która wypełni pokojem nasze wnętrze. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nie opuszczaj nas, wybacz nam wszelkie grzechy, zwłaszcza grzech pychy i zarozumiałości. Przyjmij nas jeszcze raz w naszych prośbach o to, byś nadał nam nowe imię i pozwolił na nowo się narodzić, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.